Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Dzień dobry, 12.30. Im bliżej końca roku, tym więcej mam wrażenie świątecznych kartek w kalendarzu. Coraz więcej takich prawdziwych świąt z tradycjami i tych umownych, zupełnie świeżutkich, bo dopiero co zrywaliśmy kartki z kalendarza z dniem życzliwości i pozdrowień, czy dniem pluszowego misia. No a przed nami Mikołajki, nieco wcześniej świętować będą wszyscy Andrzeje, a wieczór przed dzień imienin Andrzeja to popularny czas wróżb andrzejkowych. No to co, za chwilę zrobimy? Chyba taki szybki przegląd pomysłów na świętowanie i życzliwości, i pluszowatości. Damy też nura w literackie wakacje po raz ostatni w tym roku. Ostatnie w listopadzie. Bajkowe tropy, czas start. Olga Gordiejew, Kamil Kalicki. Jesteśmy razem do 13 w Polskim Radiu Białystok.
Miało być fajnie. Sami znajomi znowu wpadłam w tłum. Na białej kartce. Te same zdania chyba. Zgadłam klucz. Patrzą, czego chcą. Poznać przez to, to, co mam, jakie ciuchy noszę ja. A ja czuję bunt. Każdy taki sam ma dziś luk.
Dlaczego teraz?
Sama robię ruch. Nie takie straszne. Akceptuję każdy gust i już czuję się ładnie. Ty przecież też tak możesz czuć. Nie porównuj się. Każdy coś innego ma. Życie to nie wybieg. A choć zasady znam, liczy się to, co w sobie masz. Sama robię ruch.
Bajkowe tropy.
Uśmiechy do mijanych osób, przepuszczanie w drzwiach albo ustępowanie pierwszeństwa pieszemu. Taka codzienna życzliwość nie wymaga od nas zbyt dużego zaangażowania, a i tak często o niej zapominamy. Natomiast uczniowie łomżyńskich szkół kilka lat temu już wpadli na taki pomysł, by jeździć autobusami komunikacji miejskiej i przypominać, że warto być życzliwym.
Trzeba być życzliwym, żeby po prostu to dobro, które komuś dajemy, do nas wróciło.
Myślę, że to jest bardzo ważne w naszym życiu, żeby umieć okazać życzliwość drugiemu człowiekowi, aby właśnie gdzieś tam w tym świecie nie pozostać samemu, okazać dobroć, która, no jak ta dobroć wraca potem.
Życzliwość, tolerancja są bardzo ważne, powinny gościć na stałe. Spotykamy się z różnymi reakcjami w różnych sytuacjach, dlatego też postanowiliśmy ten jeden dzień w ciągu roku wynieść na piedestał w naszej szkole, żeby uzmysłowić uczniom, że warto być życzliwym na co dzień. Wychodzimy również do ludzi na zewnątrz. Nasi uczniowie mogą jeździć komunikacją miejską za darmo i wręczać drobne upominki robione przez nas w szkole z życzeniami z okazji Dnia Życzliwości.
Były to takie serduszka z napisami Dzień Życzliwości oraz cukierki, na których były wypisane sentencje. Cytat m.in. Marka Aureliusza: jeśli życzliwość jest szczera i nieobłudna, to jest niezwyciężona.
Życzliwość to coś więcej niż bycie miłym. Uważamy, że osoba życzliwa
to ktoś miły, taki podległy, uległy. Natomiast życzliwość to przede wszystkim wewnętrzna postawa drugiego człowieka, podejście do innego człowieka, ale też do samego siebie, bo życzliwym warto być również wobec siebie. Życzliwości nie trzeba się uczyć, życzliwość wystarczy okazywać. To jest najlepsza nauka tej postawy. Każdego dnia w drobnych, małych gestach możemy tą życzliwość okazać. Dzięki życzliwości, jak wskazują badania naukowe, zmniejszają się chociażby objawy depresyjne. Wzrasta subiektywne poczucie szczęścia i satysfakcji z życia. Życzliwość łagodzi także nasze relacje, wycisza emocje, zmniejsza napięcie, złość, stres. Także warto być życzliwym.
Życzliwość to lżejsze życie. Mniej trosk, mniej kłopotów, mniej zmartwień.
Dobre słowo jeden dla drugiego jest zawsze miłe, pokrzepi. My jesteśmy bardzo życzliwe dla siebie.
Nie tylko wielopokoleniowo, ale też wśród rówieśników słuchaczy Bajkowych Tropów zatroszczmy się o życzliwość codziennie, nie tylko od święta. Za nami też święto, właściwie dzień pluszowego misia. Mam nadzieję, że wszystkie misiaki zostały odpowiednio dopieszczone, ugłaskane. Te nieco zużyte dostały w prezencie nowy guziczek w miejscu odprutego oka. Innym trzeba było pewnie przeprać ubrania, a jeszcze pewnie były i takie, które po prostu trzeba było odnaleźć w koszu z zabawkami, usadzić na honorowym miejscu w pokoju albo schować pod kołdrę, tak by były tu, gdzie ich miejsce, czyli tuż bardzo blisko nas na wyciągnięcie ręki w ich stronę. A jak własnoręcznie wykonać taką maskotkę z materiału, uczyły się dzieci w Wysokim Mazowieckiem. Miejski Ośrodek Kultury zaproponował młodym warsztaty pod hasłem Uszyj sobie misia.
Do uszycia misia potrzebny mieć jakiś wzór. My zrobimy proste, żeby było szybko. Potrzebujemy materiału, najlepiej jakby był taki mięciutki. Mamy takie wypychacze z poduszek i potem już tylko doszywamy oczka, jakieś kokardeczki, jakieś ubranko i gotowe.
Dobra.
Najpierw muszę wyciąć, a potem uszyć.
Kładam watę, by zrobić misia.
I żeby był miękki, tak? A cały miś jest w jakim kolorze?
Zielony.
Zielony.
Używam kredki, żeby watę dalej weszło, żeby cały miś był mięciutki.
Zabierać i go ubrać.
Jakie kolorki wybrałaś?
Żółty.
I?
Szary. Jeden na misie, a drugi na mnie.
Mamy za zadanie wykroić misia z materiałów z odzysku, niepotrzebnych ubrań, żeby stworzyć sobie taką maskotkę. Nie tylko spanie z pluszowym misiem, ale pokazać dzieciom, że można jego samemu zrobić.
Po prostu mi się to podoba, robienie tak samemu. Ja lubię bardzo poznawać różne nowe rzeczy. Można zaprojektować swojego własnego misia
i można go udekorować jak chcesz.
Misie to jest taka zabawka, z której szybko się nie wyrasta i dobrze o tym wiedzą słuchacze Bajkowych Tropów.
Ja mam misia, który ma jasne futerko.
Ja mam misia, który śpiewa i ma kamizelkę.
A ja mam misia, który jest żółty, czerwony i z którym lubię spać.
Ja mam misia, bo się puchatka, cały goły.
Ja lubię misie, bo można się do nich przytulić w smutnych chwilach.
A ja kocham misia.
Pamiętam chłopca, który miał takiego malutkiego misia. Bibi, Bibi, jakoś tak się nazywał. I po prostu generalnie się z nim w ogóle nie rozstawał do 6 czy 7 roku życia. No to był najwierniejszy przyjaciel, ale jakby na cały dzień też są dziewczynki, chłopcy, którzy przynoszą swoje ukochane zabawki, niejednokrotnie chowają głęboko w plecaku, bo się trochę wstydzą przed starszymi.
Ale czasem jest tak, że trzeba też mieć takiego przyjaciela wymyślonego, fikcyjnego, takiego, który właśnie zawsze jest pod ręką. Natomiast no, oczywiście pamiętajmy o tym, że nigdy miś nie zastąpi miłości mamy czy taty, ale jest kimś bardzo, bardzo ważnym.
No to do wszystkich misiów raz jeszcze pięknie się uśmiechamy i specjalnie dla nich odkurzamy misiową historię Artura Barcisia.
Jak ja lubię misie, a najbardziej tego pluszowego, który nosi spodnie w kratkę i ma trochę naderwane ucho, to Leoś. Dostałem go od dziadka na pierwsze urodziny. Zawsze myślę o Leosiu, kiedy w przedszkolu śpiewamy piosenkę o starym niedźwiedziu. Znam ją na pamięć i czasem, kiedy mi się nudzi, staję przed lustrem w przedpokoju i śpiewam na cały głos. Stary niedźwiedź mocno śpi, my się go boimy, więc go nie zbudzimy. Jak się zbudzi, to nas zje. Dobrze wiem, że Leoś mnie nie zje, ale tak na niby udaje, że się go boję. I kiedy dochodzę do miejsca, to nas zje, Chowam się za drzwiami albo w kuchni pod stołem. Dzisiaj śpiewałem o starym niedźwiedziu już po raz trzeci, gdy nagle coś mi przyszło do głowy. Musiałem o tym porozmawiać z tatą. Tata siedział przy biurku i przebierał palcami po klawiaturze komputera. A czy to prawda, że misie w zimie śpią? Spytałem. Tak, przyznał tata z roztargnieniem. Jesienią niedźwiedzie objadają się na zapas, a kiedy już mają pełne brzuchy, kładą się w swoich jamach i zasypiają. I mogą tak spać aż do wiosny? Zdziwiłem się. Ja bym nie dał rady. A kiedy misie już mocno śpią i zachce im się siusiu, to co wtedy robią? Cikają przez sen do łóżka? To z pewnych względów byłem w stanie sobie wyobrazić. No, chyba tak. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Tata zmarszczył brwi i potarł sobie czoło. A wszystkie misie w zimie śpią? Nie ustępowałem. Tata chyba nie chciał rozmawiać o misiach. Wszystkie. Mruknął i machnął ręką, jakby się opędzał od muchy, ale ja żadnej muchy nie widziałem. No nie wiem, pokręciłem głową. Pani w przedszkolu pokazywała nam na obrazku białe misie i one wcale nie spały, tylko całą zimę turlały się po śniegu. I nawet w największy mróz łapały ryby i fajnie się bawiły. A białe misie są przecież takie same jak te brązowe, tylko mają inne włoski, takie jakby blond. To czemu one nie śpią? Faktycznie, westchnął tata. Blond misie nie śpią. Kiedyś ci to wytłumaczę. Obiecał i poszedł do łazienki opłukać sobie twarz zimną wodą. Czekałem, aż wróci, bo miałem następne pytanie. A skąd te brązowe misie wiedzą, że już jest wiosna i pora wstawać? Kto je budzi? Same się budzą. Niedźwiedzie mają zegar biologiczny, usłyszałem. Na ścianie? Co na ścianie? Zdziwił się tata. No ten zegar wisi w ich jamie na ścianie? Bo to na łapie to chyba go nie noszą, dopytywałem. One mają ten zegar w środku, to znaczy w głowie. A właściwie to nie jest taki zwyczajny zegar, plątał się tata. On chyba sam nie wiedział, kto budzi wiosną niedźwiedzie. Wiesz, tatusiu, szkoda mi brązowych misiów, które mają zegarki, śpią w swoich jamkach i całą zimę sikają do łóżka. Ale jeszcze bardziej żal mi koników, wyznałem. Brwi taty powędrowały wysoko do góry. Dlaczego? Spytał. Bo nie mogą sobie dłubać w nosie. Mają wielkie kopyta, które nie mieszczą się w dziurkach, wyjaśniłem. Miałem jeszcze dużo pytań i mnóstwo różnych fajnych historii do opowiedzenia, ale tata wstał i powiedział, że musi się położyć. Dorośli są dziwni. Jak można się kłaść jeszcze przed kolacją? Z pustym brzuchem? Tata chyba nie ma takiego zegara jak niedźwiedzie. Na pewno dlatego, że jest blondynem.
Bajkowe tropy w Polskim Radiu Białystok.
Po dniu pluszowego misia zerkamy w stronę Andrzejek. Od dawna wierzono, że noc z 29 na 30 listopada, czyli Wigilia Świętego Andrzeja, ma magiczną moc. Wtedy wszystkie andrzejkowe wróżby miały się sprawdzać. Teraz niestety coraz rzadziej Andrzejki obchodzimy w domach, częściej w przedszkolach czy muzeach. I mi udało się kiedyś w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej uczestniczyć w takiej przygodzie.
Zaglądamy w przyszłość. Jak przez dziurkę od klucza podglądamy to, co się będzie działo w przyszłości, dlatego jest kluczyk.
Ja mam tutaj gorący wosk.
Oj, jaka figurka.
O, i każdy będzie miał inną figurkę.
Czas Andrzejek to oczywiście czas wróżenia.
Artur Gaweł.
I to takiego bardzo ukierunkowanego na sprawy związane z ożenkiem, za mąż pójściem, czyli wróżyły sobie kiedyś panny w Wigilię Świętego Andrzeja, natomiast kawalerowie w Wigilię Dnia Świętej Katarzyny. Dzisiaj już mało kto o tym pamięta.
Trzymałam kluczyk, no i pani mi podała woskiem.
I co ci wyszło?
Jakiś motocykl.
Po co sobie wróżymy?
Żeby się dowiedzieć, co będzie w przyszłości. Zabawy, przepowiednie i pani lała wosk.
I wyszło co?
Taka jakaś kulka.
Jak myślisz, co to może znaczyć?
Nie wiem.
A grasz w piłkę?
Tak.
No to może to była piłka?
Może.
Jakie rytuały towarzyszyły wieczorom Andrzejkowym?
Najbardziej takim chyba znanym i do dzisiaj popularnym sposobem wróżenia jest lanie wosku na zimną wodę. Wróżba znana co najmniej od kilkuset lat. Zamiast wosku, często na dworach, lano ołów. Uważano, że ołów jest takim metalem szczęścia, a tym samym sprzyjającym wszystkim wróżbom. Taką kolejną wróżbą, którą często, myślę tutaj o podlaskiej wsi, można było spotkać, to było wróżenie na podstawie zachowania zwierząt. Takim zwierzęciem mógł być pies. Wyglądało to w ten sposób, że panny układały na podłodze w izbie kostki, którą pies jako pierwszą pochwycił. To oczywiście było dobrą wróżbą dla tej panny, która ją na tej podłodze położyła, bowiem wierzyła ona, że jako pierwsza wyjdzie za mąż. Modyfikacją tego było wpuszczanie koguta, kury, której sypano ziarenka zboża i z której kubki pierwszej zacznie jeść. To też było wróżbą, że ta panna najwcześniej wyjdzie za mąż. Oczywiście układanie butów dzisiaj też jest często spotykane, czy też na przykład wróżenie z karteczek, na których panny wpisywały imiona męskie, kawalerowie żeńskie.
Dominika.
Barbara.
Będzie Kasia.
Zuzanna.
Były takie sposoby wróżenia, które wymagały sporego wysiłku, bowiem na przykład panna przez cały dzień pościła, tuż przed pójściem spać zjadła śledzia solonego. No i oczywiście w czasie snu zwracała wtedy uwagę, kto jej właśnie poda ten kubek zimnej wody. I takich sposobów też się pytano. A już w drugiej połowie XX wieku, czy współcześnie, to raczej był czas spotkania się, zabawy i myślę, że do dzisiaj mamy tą tradycję. A ponieważ jest coś takiego niepowtarzalnego w tym wróżeniu, dlatego to jest jeszcze tak popularny zwyczaj i do dzisiaj żywy.
Każdy z Was rysuje się cukiereczkiem. Tam są wróżby. Do każdego cukierka przytwierdzona jest karteczka, a na karteczce wpisany jest zawód.
Kim będziesz?
Fryzjerem.
Lekarzem. Dziennikarzem.
Cukiernikiem. Kucharzem będę.
Strażakiem.
Z Andrzejkami wiąże się bardzo dużo przysłów nawiązujących zarówno i do wróżenia, jak też do kalendarza, do pogody. I to pokazuje, jaką wagę przywiązywano kiedyś do Wigilii Świętego Andrzeja. Na przykład, gdy Andrzej się zjawi, to zimę postawi. Czy tak będzie w tym roku? Przekonamy się wkrótce.
Bajkowe tropy.
Przedłużyliśmy wakacje w bajskowych tropach o 3 miesiące, bo akcja naszej lektury do słuchania, do czytania Łukasz i Kostur Czarownicy rozgrywa się właśnie latem, kiedy Łukasz zamiast z rodzicami do Chorwacji trafił do dziwnej ciotki, by odkryć prawdziwe skarby i w nowo poznanych ludziach i te ukryte przez wuja Łukasza. Czy znalezisko z dziupli starego drzewa pomoże rozwiązać wszystkie problemy?
Przez kolejne 2 dni sprawy zamiast się uładzić przybierały coraz gorszy obrót. Łukasz nie rozumiał, dlaczego tak się dzieje. Nie wiedział, gdzie popełnił błąd. Podejrzewał, że Julka nie mówi mu o wszystkim. Na pozór nic się nie zmieniło. Widywali się co dzień, razem chodzili do szpitala i na zakupy, ale już nie rozmawiało im się tak swobodnie jak przedtem. Dziewczyna często miała zaczerwienione oczy, jak po płaczu. Na 3 dzień Łukasz miał już tego dość. Postanowił wyjaśnić wreszcie wszystko, od początku do końca. Wybrał moment, kiedy rozwieszali na strychu wyprane prześcieradło. Tutaj nikt nie mógł im przeszkodzić. Kiedy skończyli i Julka oparła na biodrze pustą miednicę, zastąpił jej drogę. Zaczekaj, powiedz, co się dzieje. A co ma się dziać? Nie patrzyła mu w oczy. Chodzisz jak struta. Nie przesadzaj, mam trochę kłopotów w domu, to wszystko. Przecież długi spłacone. Co za różnica, będą nowe. Ojciec nigdy nie pił tyle, co teraz. Skąd ma pieniądze? Chyba podbiera monety z dzbanka i sprzedaje na własną rękę za bezcen. Irek jeszcze o tym nie wie. Rzadko bywa ostatnio w domu, ale kiedy to się wyda, wybuchnie awantura jak nigdy. Rzeczywiście, kiepsko to wygląda, westchnął Łukasz. Nie da rady. Trzeba przenieść skarb do mnie. Możemy go ukryć pod łóżkiem albo... Nie o to chodzi. Julka tupnęła w nagłej złości, aż z podłogi podniósł się kurz. Chcesz wiedzieć, co myślę? W ogóle nie powinniśmy dotykać tego skarbu. Teraz wszyscy jesteśmy przestępcami. Co ty opowiadasz? A tak, podsłuchałem, jak Irek rozmawiał z jednym z tych swoich nowych pośredników. Takie znaleziska należą do państwa. To, co teraz robi mój brat, jest gorsze od wszystkich jego poprzednich sprawek. Łukasz za nie mówił z wrażenia. Wszystkie nadzieje właśnie legły w gruzach. Nie tylko nie pomógł Julce, ale wyglądało na to, że wpędził ją w jeszcze gorsze kłopoty. Więc zanieśmy dzbanek na policję, zaproponował desperacko. Za późno. Dlaczego? Irek wciągnął do interesów zbyt wielu obcych ludzi. Już nie dadzą nam spokoju. A najgorszy ojciec. Głośno przechwala się po knajpach, stawia kolejkę każdemu, kto się nawinie. Spojrzała na Łukasza z przestrachem. Już nie próbowała ukrywać swych obaw. Ten skarb jest przeklęty. Zatruł nasze życie. Nie uwolnimy się od niego. Jak możesz tak mówić? Oburzył się. Przecież to mój wujek go ukrył, a ciotka czuwała nad nim przez tyle lat. Właśnie. Co właśnie? Musiała mieć jakiś powód, żeby trzymać to w tajemnicy. Łukasz podszedł bliżej, żeby lepiej widzieć twarz dziewczyny w mdłym świetle padającym z ukośnego okienka w dachu. Co masz na myśli? Zapytał oschle. Twoja ciotka jest czarownicą. Teraz chyba nie będziesz już temu zaprzeczać. Wytrzymała jego wzrok. A czarownice mają swoje sekrety, z których nie lubią się zwierzać. Nikomu, nawet rodzinie. Ale my tutaj, na podwórku, i tak wiemy swoje. Znowu plotki? Myślałem, że chociaż ty jesteś inna. 2 lata temu jeden chłopak z sąsiedztwa włamał się na poddasze, kiedy czarownica poszła w góry. Nie obłowił się na tym skoku. Zrobił to bardziej z ciekawości niż dla zysku. Diabeł go podkusił, żeby zajrzeć też do komórki. Zobaczył tam coś takiego, że uciekł z wrzaskiem. Ciągle jeszcze był w szoku, kiedy zgarnęła go policja. Łukasz wiedział, że Julka nie zmyśla. Zrobiło mu się nieswojo. Przypomniał sobie koszmary z pierwszego noclegu na poddaszu. Co to było? Nie wiem, nie zdradził tego nikomu, ale kiedy odsiedział swoje, już nie wrócił na naszą ulicę. Nie uwierzę, że ciotka Wanda mogłaby ukrywać coś, czego musiałaby się wstydzić. Julka wrzuciła do miednicy kilka niewykorzystanych klamerek, a potem się wyprostowała. Nie chcę kłótni. Muszę wracać. Nie, chodź ze mną. Po co? Otworzymy komórkę. To jedyny sposób, żebyś w końcu przestała wierzyć w te wszystkie niestworzone historie. Pozwoliła się zaprowadzić do mieszkania. Dopiero przy zamkniętych na kłódkę drzwiach cofnęła się gwałtownie pod ścianę. Nie rób tego. Zrobię, a ty opowiesz wszystkim, co tu widziałaś. Pokręcił się po kuchni, wysunął parę szuflad, wreszcie podniósł pogrzebacz. Julka obserwowała czujnie każdy jego krok. Odwołuję wszystko, powiedziała szybko. Byłam zdenerwowana, naplotłam głupot.
Tere fere.
Wetknął końcówkę pogrzebacza za obluzowany skobel. Poważnie, twoja ciotka to bardzo miła staruszka, może trochę ekscentryczna. Nie musisz niczego udowadniać, ale chcę. Pociągnął za pogrzebacz. Zgrzytnął metal, zatrzeszczały deski. Gwoździe ustępowały jeden po drugim. Po chwili wyrwany skobel zawisł tylko na kłódce. Pójdę już, zupa mi wykipi. Poprosiła Julka płaczliwie, zasłaniając się miednicą jak tarczą. Zostaniesz, nakazał Łukasz twardo. Z komórki wionęło stęchlizną. Odrobina światła wpadała tylko przez maleńki lufcik pod sufitem. Niemal całe pomieszczenie wypełniał ogromny, żelazny bęben na 3 krótkich nóżkach, przykryty stożkowatym daszkiem z grubą rurą u szczytu wpuszczoną 2 końcem w strop. Cała powierzchnia walcowatego urządzenia była tak gęsto pokryta nitami, że przypominała guzowatą skórę gada. Co to może być? Łukasz ostrożnie przestąpił próg. Zamiast odpowiedzieć, Julka głośno przełknęła ślinę. Tu, na dole, są jakieś drzwiczki. Szarpnął zasłówkę, lecz zardzewiałe żelazo nie ustąpiło. Spróbuję wybić to młotkiem. Nie! Dziewczyna wreszcie odzyskała głos. To piec. Myślisz? Przyjrzał się krytycznym okiem. Do gotowania jest kuchenny, do ogrzewania kaflowy, a ten trzeci na co? Julka przykucnęła, powolutku osuwając się plecami po ścianie. Nie ruszaj tego. Poprosiła pokorniutkim szeptem. Muszę! Uderzył pięścią w zasówkę. Tym razem ustąpiła od razu, bez żadnego oporu. Wnętrze pieca było zimne, ciemne i odpychające. Śmierdziało zastarzałą sadzą jak zapomniane pogorzelisko. Łukasz włączył latarkę, Dla pewności omiótł jeszcze światłem kąty komórki, a potem schylił się i zajrzał do środka. Okrągłe dno było pokryte grubą, równą warstwą stwardniałego popiołu, tylko po środku odcisnął się jakiś duży ślad. Chłopak przyglądał się temu ze wstrzymanym oddechem, wodząc smugą światła wzdłuż krawędzi wgłębienia. Widział już gdzieś taki kształt. Na pewno. Nagle przypomniał sobie. Gdy jako mały brzdąc kładł się na plecach w świeżym śniegu, żeby zrobić orła, powstawał dokładnie taki sam odcisk. Odskoczył jak oparzony. Latarka wypadła mu z dłoni. Jaś i Małgosia, Baba Jaga! Spojrzał na Julkę nieprzytomnie. To wszystko prawda! Natarczywe pukanie do drzwi wejściowych przywróciło ich do rzeczywistości. Łukasz otworzył, na wszelki wypadek nie zdejmując łańcucha. Na korytarzu stał jeden z młodych pomagierów Irka z czupryną w nieładzie i otwartymi z przejęcia ustami. Jest tu Julka? Zapytał ściszonym głosem, połykając sylaby. Jest?
Irek kazał przekazać, żeby nie wracała do domu. Ma tu zostać.
Zwariowałeś?
Tylko tyle zdążył mi powiedzieć.
Posłaniec nerwowo potarł pięścią nos.
Zresztą wyjrzyj sam na podwórko.
Dopadli okna, zapominając o wszystkim innym. W bramie wjazdowej stał policyjny radiowóz, mrugając na czerwono i niebiesko. Dwaj mundurowi wychodzili właśnie z sąsiedniej kamienicy, prowadząc między sobą Irka. Miał skute ręce i bardzo nisko zwieszoną głowę.
Czytał Filip Kosior. Wszystkich, którzy chcieliby odkryć, po co przyjechała policja na podwórko Julki, czy uda się jej przekonać tatę, by przestał pić, jakie czary będą musiały tutaj zadziałać, czy ciotka wyjdzie ze szpitala, o tym wszystkim będziecie mogli dowiedzieć się, sięgając po książkę Łukasz i Kostur, Czarownicy Piotra Patykiewicza, wydawnictwa BIS, bo za tydzień spotykamy się już z nową lekturą do słuchania. Bajkowe tropy wracają w niedzielę o 12.30. Do usłyszenia!